kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry Państwu. 1 września to oczywiście data, która budzi w Polsce jednoznaczne skojarzenia historyczne. My w Poznaniu mamy jeszcze dodatkowo swoją inną ważną pierwszowrześniową datę. To jest rocznica śmierci dziennikarza Jarosława Ziętary, człowieka, dziennikarza Głosu Wielkopolskiego, który zajmował się między innymi niejasnymi interesami, które prowadziła firma Elektromis i parę innych firm. Zaginął właściwie w niewyjaśnionych okolicznościach. O tym będę rozmawiać dziś z kolegą Jarosława Ziętary, dziennikarzem śledczym, który od wielu, wielu lat próbuje wyjaśnić tę sprawę, Krzysztofem Kaźmierczakiem. Witaj Krzysztofie, po drugiej stronie łącza.
Witam Państwa.
Wiesz co, dlaczego właściwie ten 1 września jest przyjmowany jako data śmierci Jarosława Ziętary? No bo to jest dzień porwania tak naprawdę Jarka, a nie wiemy co, kiedy, jak się stało, jeśli chodzi o konkretne daty później.
To znaczy 1 września nie jest uznawany za dzień śmierci, jest uznawany za dzień porwania. Chciałbym tutaj od razu odnieść się do dwóch rzeczy, to były powiedziane. Jarek Ziętara nie był dziennikarzem Głosu Wielkopolskiego, tylko Gazety Poznańskiej, niestety nie istnieją.
Rzeczywiście to prawda.
Druga rzecz, nie jest to żadne zaginięcie, nie jest to żadna niewyjaśniona sprawa. Właściwie wiadomo wszystko. Znane są niestety nawet bardzo bolesne szczegóły dotyczące tej zbrodni, łącznie z tym, jak właśnie podczas jego zwłok.
Także nie jest to do końca wszystko jasne, bo nawet tak, pomyliłem gazetę, pomyliłem okoliczności, więc chyba cały czas trzeba to wszystko wyjaśniać. Znaczy ja wiedziałem, o co w tym chodzi, ale widzisz, nawet ja przygotowując się popełniam te błędy.
Problem wynika z upływu lat, po prostu przez szereg lat, to jest prawda, mówiono o tej sprawie jako zagadkowej, niewyjaśnionej, to było 19 lat, aż w ten sposób cały czas tak ta sprawa funkcjonowała, więc nie dziwię się, że po prostu tak ciągle się mówi i myślę, że to jest główny problem tej sprawy też, że trzeba zderzać się z jakimiś narosłymi przez lata jej postrzeganiem.
Dobrze, przypomnieć też Gazetę Poznańską, ja też tam tu i ówdzie popisywałem, więc to faktycznie szkoda, że ten rynek nam się skurczył, no ale tak się potoczył potem kapitalizm. Mam pytanie, tym razem już rzeczywiście dotyczące Głosu Wielkopolskiego, który wywołałem przed chwilą. Pojawił się kilka dni temu artykuł, który sugeruje, że jest przełom w śledztwie w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary, ponieważ zgłosił się nowy świadek Zdzisław K. i mówi, że jest gotów potwierdzać swoje słowa przed sądem.
No, gdybym ja przed 29 lat temu nie zajmował się sprawą Zdzisława K., to mógłbym tak może teraz powiedzieć. Natomiast ja nie widzę tutaj ani żadnego przełomu, ani niczego nowego. Widzę wręcz duże niebezpieczeństwo dla procesu. A mianowicie dlaczego? Wyjaśniam. Pan Zdzisław K., był to człowiek związany z Elektromisem, holdingiem Elektromis, który jest tutaj mocno występuje w sprawie zbrodni Jarosława Ziętary.
Tak, wybija w każdym miejscu właściwie.
Tak, ponieważ ludzie stamtąd mieli brać udział w porwaniu, w zabójstwie. Jarek był przetrzymywany na terenie tej firmy też. Wiele jest związków, a pan Zdzisław K. w tamtym czasie był prezesem jednej z firm, która służyła do przekrętów robionych przez ludzi w tym środowisku. I pan Zdzisław K. jest człowiekiem o orzeczonej niepoczytalności i z tego co wiem bezterminowej. Także jest to człowiek, który wywinął się sprawiedliwości 28 lat temu, jeszcze przed śmiercią Jarosława Ziętary, ponieważ wtedy ta sprawa się rozgrywała, ponieważ w trzech różnych badaniach przez różnych lekarzy, w tym przez zespół biegłych powołany specjalnie, stwierdzono, że jest to człowiek niepoczytalny.
Czyli nie jest to niepoczytalność, taka, żeby się wywinąć.
Tutaj w artykule dziwiło mnie troszeczkę takie bagatelizowanie tej kwestii przez samego pana Zdzisława K. Ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły medyczne, szczegóły tego problemu, który stwierdzono u niego. Natomiast wtedy organy ścigania parokrotnie weryfikowały tą kwestię i nie było co do tego żadnych wątpliwości. I teraz gdyby doszło do sytuacji, że on zostaje uznany jako świadka w tej sprawie, a jest zarazem niepoczytalny, to jest to podstawa, w razie gdyby doszło do wyroku skazującego w sprawie Ziętary, do kwestionowania tego wyroku, że oparto się na materiałach.
Ale dzisiejszy głos pisze, że prokurator Piotr Kosmaty chce takiego przesłuchania świadka. Tego świadka, który się zgłosił.
Wszystko zależy tutaj od sądu. Natomiast zagrożenie w tej sprawie ja widzę bardzo duże. Co do wiarygodności tego człowieka, ja mam zerową wiarygodność, ponieważ tak jak to wynika też z artykułu, człowiek ten jest bliskim kolegą założyciela holdingu Elektromist.
Razem się wychowywali, prawda?
Co więcej, miał z nim kontakty w ostatnim czasie. Kontaktował się też z adwokatem, który reprezentuje oskarżonych w sprawie Jarosława Ziętary i mam co do tego duże wątpliwości. Tak jak w przypadku poprzedniego świadka też, który pojawił się w publikacji Głosu, który też się sam zgłosił, że chce zeznawać, a który obecnie, z tego co wiem, siedzi podejrzany o różne przestępstwa. Także ja uważam, że ten świadek nic nie wniesie, bo on tylko powtarza to, co już w procesie padło.
A nie są to mimo wszystko interesujące rzeczy? No bo ten świadek de facto obciąża właścicieli Elektromisu, ochroniarzy Elektromisu i tych wszystkich zamieszanych w porwanie, przetrzymywanie, torturowanie i zabójstwo.
Gdyby ten świadek miał jakieś dowody, a nic tego na to nie wskazuje, że ma jakiekolwiek, gdyby ten świadek był świadkiem jakimś naocznym, i po trzecie, gdyby mówił coś, co dotąd nie zostało powiedziane, to wtedy można by było tak sądzić. Natomiast ja nie widzę żadnych okoliczności nowych. W tym wszystkim on powtarza to, co mówili inni. Powołuje się między innymi na jednego z ludzi, który jest świadkiem w tej sprawie, Marka Z. O tym, co on mówił, o tym, co on zeznał. To wiadomo, jego zeznania są.
Dlaczego twoim zdaniem teraz wypłynęła znowu ta sprawa? Dlaczego on teraz pojawił się i zaczął mówić, że jest gotów zeznawać?
No więc właśnie mam bardzo duże wątpliwości. Pamiętam, że 28 lat temu pisałem w artykule, że on także był bardzo chętny, żeby składać zeznania w tamtej sprawie tego przekrętu słynnego, związanego z firmą Strefa Wolno Słowa. I wtedy prokuratura bardzo, bardzo cieszyła się, że on chce mówić, ale gdy biegli stwierdzić, że jest niepoczytalny, to jego zeznania mają zerową
czytam
wartość.
Teraz
I obawiam
Piotra
się tego samego,
który mówi, i spróbuję tobie zacytować to zdanie, które pada dziś w Głosie Wielkopolskim. Osoby ze stwierdzoną niepoczytalnością mogą być cennymi świadkami w sprawach karnych. Często są bystre i bardzo spostrzegawcze. Tak mówi prokurator
Piotr Kosmaty. Bez wątpienia. Natomiast mamy orzecznictwo, które mówi, że można na takiej podstawie podważać wszelkie ustaleń prawne. Także ciekawość z jednej strony, to w ogóle brzmi bardzo, bardzo atrakcyjnie, medialnie szczególnie.
Tak, jak się czyta tę wersję, ona jest nawet na swój sposób spójna, bym powiedział.
Natomiast waga tych zeznań, nowość, ja w tym nic nie widzę. I poza tym dodam, że o tej sprawie strefy wolnocłowej, śledztwie w sprawie Jarosława Ziętary prowadzonym przez prokuraturę krajową, ja już nie pamiętam, czy to w czasie, gdy pan Kosmaty zajmował się sprawą, bo tutaj trzeba dodać, że on już tą sprawą się nie zajmuje od dłuższego czasu i drugi akt oskarżenia w tej sprawie już kierował inny prokurator, to ta sprawa się pojawiała i o Zdzisławie K. wiedziano i z tego, co mi się wydaje, to już jest moje przypuszczenie, z uwagi na to właśnie stwierdzono u niego niepoczytalność, jego jako świadka w tej sprawie w ogóle nie powoływano. Także sąd zdecyduje.
Ty masz także swoje ustalenia. Znasz też różne materiały, które się pojawiały w tym śledztwie i tę historię, którą przedstawia Zdzisław K., możesz sobie zweryfikować, czy ta wersja, która mówi o tym, że tak naprawdę, cytuję, miał dostać bardzo solidny łomot, jak mówi Zdzisław K., ale nie miano go zabić, tylko po prostu zniechęcić do tego, żeby przestał pisać o firmie, o tych jej interesach, przypomnę, między innymi dotyczących nielegalnego przemytu alkoholu na ogromną, gigantyczną wręcz skalę. I po prostu to się wymknęło spod kontroli. Ktoś chciał się popisać, wykazać i
To raczej jest sprzeczne właśnie z relacjami innych świadków. Jarek Ziętara miał dostać łomot i dostał go dwa razy. Pobito go dwukrotnie, raz go pobito pod siedzibą Elektromisu, raz go pobito w mieszkaniu przy ulicy Kolejowej.
I nie zrezygnował mimo wszystko.
I nie zrezygnował, próbowano go też przekupić, o czym wiadomo, i potem była decyzja tu do relacji różnych świadków, jest, że Aleksander G. miał domagać się no, skutecznego po prostu go uciszenia.
Czyli, Aleksander G., który, przypomnę, któremu jest oskarżony właśnie o to, o nakłanianie do tego, żeby to się stało.
I tutaj to się nie wymknęło, to było od czerwca do właśnie 1 września przygotowywane, szczegółowo wszystko zaplanowano, łącznie z przygotowaniem nawet kwasu, którym zwłoki miano rozpuścić, także tutaj...
Ja to wygląda na czyn z premedytacją.
Nic się nie wymknęło, wszystko było bardzo, bardzo szczegółowo zaplanowane i z precyzją morderczą zostało zrealizowane. Pan Zdzisław K., on właściwie powtarza to, co mówią inni świadkowie, a w pewnych rzeczach bagatelizuje, tak jak na przykład opowiadając, że Jarosław Świętara nachodził go w szpitalu psychiatrycznym, prawda, bo chciał napisać o papierosach. No, Jarosław Świętara nie zajmował się jakimś jednorazowym, nie wiem, transportem papierosów, ponieważ zajmował się czymś znacznie, znacznie poważniejszym, procederem przemytu alkoholu na ogromną, ogromną skalę, który trwał przez długi, długi czas i zabito go po to, żeby on tego nie ujawnił, żeby dalej ten proceder mógł się rozwijać.
Krzysztofie, widziałem na twojej profilu facebookowym takie fragmenty listu dźwiękowego, który nagrał Jarosław Świętara do swojej dziewczyny studiującej w Paryżu. No, jest to przejmujące. Pewnie warto by było, jeżeli ktoś ma dostęp, żeby sięgnąć do tego i przesłuchać to, bo to też dużo mówi o nim jako człowieku.
Tak, zachęcam, no bo można w ten sposób poznać Jarka Świętarę jako człowieka. On był naprawdę bardzo sympatycznym, fajnym człowiekiem o szerokich horyzontach, różnych zainteresowaniach. Ten właśnie fragment, to krótkie nagranie, które wysłał na kasecie do swojej dziewczyny studiującej za granicą, pokazuje po prostu jego jako człowieka, bo teraz mówimy sobie 28 lat temu, to jest ogromny czas, prawda? Mhm. A można w ten sposób, dzięki temu nagraniu, takiemu w dużej mierze osobistemu, zobaczyć, uświadomić sobie po prostu, że to był fajny człowiek i jego zamordowanie, zbrodnia, której padł ofiarą, tym bardziej po prostu jest czymś, z czym ciężko się pogodzić i mam nadzieję, że zbrodnia ta zostanie osądzona.
No to jeszcze jedna zachęta. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy można osobiście wyrazić pamięć dla Jarka Świętary, dla tej sprawy na ulicy Kolejowej 49 w Poznaniu. Można tam zapalić znicz. To jest też wasze staranie dziennikarskie i ludzi znających Jarka Świętarę.
Tak, zapraszam pod tablicę pamiątkową. Właśnie zmierzam w tym kierunku, także niebawem, bo wiemy, że porwanie nastąpiło około godziny 8:40, wtedy gdy Jarek wyszedł, więc właściwie będzie wkrótce, a rocznica dokładnie 20.
Za 11 minut do tego historycznego momentu, o którym opowiadał Krzysztof Kaźmierczak, dziennikarz, śledczy, kolega Jarosława Świętary, od lat badający tę sprawę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia.
Wzajemnie. Kluczowy temat.